Szanowni Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, długo wyczekiwana akceptacja polskiego krajowego planu odbudowy. Jak pan to ocenia? Bo wydaje się, że jest to nie tylko plus dla gospodarki, ale jest to też powiązane trochę ideologicznie, jeżeli tak możemy powiedzieć, to co może musiało stać się w Sejmie, w Senacie teraz. Te zmiany w polskim sądownictwie, sprawa szerokiej walki opozycji o praworządność.
No to oczywiście sprawa jest w grze, bo z jednej strony odblokowano ten plan odbudowy, z drugiej strony obwarowano tymi zmianami w ustroju sądowym. Pytanie jest, czy później ktoś nie powie, że te zmiany są zbyt płytkie i znowuż zacznie się wszystko dziać na nowo. Przy czym no pamiętajmy, że też toczy się wojna, że na Brukselę też jest wywierana presja, być może też przez Amerykanów, jak mogą nakładać sankcje na kraj, który w tej wojnie pomaga bardzo dużo i jest krajem przyfrontowym. To jest kuriozum, więc to jest sprawa. Po drugie, no, pamiętajmy, że tam będzie taka skomplikowana procedura biurokratyczna. Te inwestycje wszystkie, które będą realizowane, później te środki mają być zwracane za te inwestycje i tu na poziomie Brukseli różne rzeczy mogą się dziać. No tak czy inaczej jest to krok do przodu. Oczywiście jest też krok do tyłu rządu, no bo jest ta ustawa prezydencka już z Senatu wychodzi i będzie kończona na poziomie Sejmu ustawa o zmianie kwestii Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej. Jest to krok do tyłu, no bo wiadomym jest, że Bruksela wytwarzała presję w stosunku do spraw, które nie są traktatowo w ich kompetencjach. No a tak to mniej więcej wygląda, chociaż z drugiej strony no to obkładanie Polski tym hejtem zewnętrznym to jest rzecz, była niekorzystna i miała wspomagać Tuska, miała wspomagać politykę opozycji w kraju. No ale jak widzimy, Tusk stracił stanowisko szefa Europejskiej Partii Ludowej. Nie ma większych sukcesów na gruncie polskim. Praktycznie.
Pan myśli, tak, dlaczego? Sam tego chciał, czy go odwołali?
Nie, no to sam nie chciał, może inaczej. Pytanie jest, dlaczego on został tym szefem Europejskiej Partii Ludowej. Oczywiście został po to, by swoją osobą skuteczniej nękać polski rząd. Tak samo jak został szefem Rady Europejskiej, to też taką funkcję zasadniczo spełniał, inny nie. Był narzędziem raczej polityki niemieckiej w Brukseli, a nie polityki polskiej. I w tym względzie już wydaje się jest spalony. Proszę też zwrócić uwagę, że kiedy pojawiają się eurokraci w Polsce, na przykład Ursula von der Leyen, no się nie, teraz będzie, ale była przecież wcześniej, to się spotykała z Rafałem Trzaskowskim gdzieś tam, ale nie z Tuskiem. Tusk jest pomijany. Widać, że ta jego nieskuteczność jest już zdiagnozowana i nadzieje z nim związane gdzieś tam uleciały, więc nie ma sensu dawać mu tego stanowiska, na którym nic nie robił. No, co on takiego uczynił jako realnego, jako szef Europejskiej Partii Ludowej? A można by się zapytać, co takiego realnego uczynił jako szef Rady Europejskiej? Też byłyby bardzo duże znaki zapytania, no ale
pan wspomniał, pani komisarz, dzisiaj będzie i z panem prezydentem Andrzejem Dudą spotkanie, z panem premierem, bo to jest takie potwierdzenie tego, że ten plan wejdzie, perspektywa najbliższych lat do przodu, kwestie cyfrowe, infrastruktury, rolnictwa, wiele różnego rodzaju środków finansowych, które negocjował premier Mateusz Morawiecki. Ale chciałem zapytać właśnie o taką informację. No niektórzy to jakoś tak powiązało lawinę komentarzy, bo pani komisarz napisała: drogi Donaldzie, jesteś uosobieniem naszych wartości. Dziękuję za niestrudzoną pracę. I są tacy, którzy dopisują, czyli czego? Gender, germanizacji Europy, kolaboracji z Putinem. No właśnie czego? Powinien trzymać się z dala od Polski, Polaków dosyć ostro. A co pan o tym sądzi?
Znaczy, że Donald Tusk spełnia pożyteczną rolę jako, tak jak mówiłem, reprezentant polityki niemieckiej, a to, że był Polakiem, no to było skuteczne czy pożyteczne z punktu widzenia Berlina, no bo łatwiej pewne rzeczy osiągać posługując się reprezentantem czy przedstawicielem głównej partii opozycyjnej w kraju do niedawna rządzącej. Łatwo było tym grać, ażeby paraliżować czy próbować paraliżować ruchy polskie, bo pamiętajmy, że Niemcy czytali to jako zagrożenie, jako próbę budowy alternatywnej siły w centralnej Europie. Polska nie taka, która ma ambicje budowy centralnego portu komunikacyjnego, jakiegoś hubu tutaj, prawda, handlowego, łączenia Europy Centralnej w Trójmorze, w Międzymorze, tylko Polska, która jest częścią Mitteleuropy, czyli Berlin jest tym centralnym portem komunikacyjnym, a jeśli bierzemy pod uwagę całą układankę, to Polska wpisuje się jako land w superpaństwo europejskie. No taka mniej więcej wizja. Tusk, praktycznie trudno znaleźć jakikolwiek ważny aspekt tej polityki unijnej czy niemieckiej, której by się on sprzeciwił, wręcz przeciwnie, nawet retorycznie te jego wypowiedzi no były wręcz takie żenujące od strony takiego, jak to niektórzy nazywali, izusostwa. Więc w tym względzie, no a tylko pamiętajmy, że wojna wiele zmieniła, bo nawet administracja amerykańska uznała Polskę za strategicznego sojusznika w regionie. Ruchy, jakie dzieją się na poziomie dyplomatycznym wokół Warszawy, no łącznie z tym, co zwiemy, prawda, tym ośrodkiem pomocowym, tym hubem rzeszowskim, gdzie praktycznie cała pomoc wojskowa, humanitarna, jakakolwiek przez Polskę się dokonuje. Polska jest niezwykle ważną osią różnych wydarzeń międzynarodowych, więc obkładanie Polski sankcjami i szantażowanie Tuskiem jako tam narzędziem, no wydaje się już nie przynosi po pierwsze efektu, po drugie jest źle widziane przez pewne kręgi. Pamiętajmy, że w czasie wojny trzeba wszystko porządkować wedle pewnego prostego wzorca, a nie, że ktoś robi dywersję na tyłach. No, a to jest dywersja na tyłach. No, wkładanie Polski sankcjami to jest dywersja na tyłach frontu. Więc to wydaje mi się w takiej skomplikowanej konfiguracji się wszystko odbywa. Także, no, co powiedzieć, to jak gdyby odejście Tuska z Europy jest osłabieniem jego samego, poniekąd też osłabieniem tej totalnej opozycji, która w tej chwili będzie się zmagać ze sobą o przywództwo i Trzaskowski, widać, ma nadzieję, ma ambicje, żeby zastąpić Tuska w tej roli. No i tyle. I tak to wydaje mi się trzeba czytać. Co nie znaczy oczywiście, że opozycja nie będzie ciągle domagać się gdzieś tam od Brukseli, ażeby te sankcje utrzymać, bo praworządności nie ma, bo praworządność będzie dopiero wtedy, gdy Platforma wróci do władzy. To jest mniej więcej, to tak by trzeba było definiować praworządność. Praworządność jest wtedy, kiedy rządzi opozycja, obecna opozycja oczywiście, czyli obóz lewicowo-liberalny. Nie ma praworządności w Polsce, kiedy rządzi prawica, a wszystkie inne argumenty to są dla naiwnych, dla dzieci, dla jakichś takich infantylnych mężczyzn.
Pan profesor powiedział, że wojna wiele zmienia rzeczywiście. No, bo możliwe, że to jest też takim powodem nacisku, że ten Krajowy Plan Odbudowy też się powiódł. No, ale co pan myśli o tym spotkaniu środowym wczorajszym polsko-ukraińskim, konsultacje międzyrządowe w Kijowie? Podpisano 8 memorandów między resortami w sprawie współpracy gospodarczej, energetycznej, kulturalnej, transgranicznej, szkolenia pilotów, a także współpracy w zakresie odbudowy Ukrainy z udziałem polskich firm. Niektórzy mówią, że właśnie to, że Rosja przestanie być czynnikiem branym pod uwagę w grze europejskiej, to strategiczny cel Polski i gwarancja pokoju. Pytanie, czy to w tę stronę pójdzie, czy to się powiedzie. Pan premier Morawiecki w Kijowie mówi, myślę, że Rosja jest coraz bardziej przerażona naszymi relacjami, a prezes, wicepremier Kaczyński mówi, dziś jest pełna szansa na to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego. Jak pan myśli, co by to miało być? Bo jest jeszcze wojna, prawda? To nie jest prosta sprawa. Spadają bomby bardzo blisko, nawet blisko Lwowa. Ten taki, można powiedzieć, punkt przyładunkowy, transportowy, no też został zniszczony. I czy Rosjanie tak łatwo dadzą się wypchnąć?
Rosjanie, czy się dadzą wypchnąć, to rozstrzygnie front. Dlatego tak mocno pomagamy Ukraińcom i pomaga Zachód, w szczególności Amerykanie, żeby tak się to rozstrzygnęło. Natomiast wojna wojną, a pewne plany trzeba snuć, pewną wizję powojenną również.
Czyli spotykać się i rozmawiać trzeba.
No pamiętajmy o tym, że wielkie konferencje tak zwanej Wielkiej Trójki w czasie II wojny światowej, dwie pierwsze odbyły się przed końcem wojny, więc i rozstrzygały o naszym losie już w Teheranie, nie mówiąc o Jałcie. Więc w tym względzie, jeśli chcemy myśleć o powojennym porządku Europy, w momencie, kiedy Niemcy są sparaliżowane, bo ich polityka układu z Moskwą rwie się na naszych oczach i nie bardzo mają alternatywnych wizji, więc trzeba wykorzystać tą do budowy tak zwanego Międzymorza i to jest w strategicznych celach politycznych polskich. Albo się to zrobi szybko, albo się to spróbuje nakreślić bardzo wyraźnie. Z tym można pójść do Amerykanów, bo oni po wojnie będą zmuszeni stworzyć tu jakiś pas bezpieczeństwa i oczywiście militarnego, ale i ekonomicznego. Z naszej tradycji, nie tej rozbiorowej, kiedy wszystkie szlaki komunikacyjne były na linii wschód-zachód, no bo nas nie było, a Niemcy, Rosja, główni gracze, którzy potraktowali nas jak strefę zgniotu. No to w tradycji tej przedrozbiorowej to główne szlaki są właśnie po linii południkowej, północ-południe i tu trzeba komunikacyjnie spiąć Ukrainę z nami i różnymi innymi kanałami biznesowymi wejść w tę odbudowę, wejść w pewne planowanie strategiczne, współpracę na różnych poziomach. To jest ta przestrzeń, która może dać nam inną pozycję w nowych układankach geopolitycznych europejskich niż mamy do tej pory. Więc tu jest mocne sięgnięcie do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, kiedy byliśmy europejską potęgą, a nie prawda, z dzielonym między Niemcami a Rosją na bazie różnych paktów Ribbentrop-Mołotow czy różnych traktatów rozbiorowych krajem upadłym.
A co pan myśli o tym porozumieniu między, można powiedzieć, naszym rządem a Ministerstwem Przemysłu Strategicznego Ukrainy w sprawie powołania wspólnie takiej polsko-ukraińskiej komisji stałej do współpracy polskich, ukraińskich podmiotów gospodarczych, bo wydawało się, że tak Ukraina z Niemcami próbuje coś zrobić ponad naszą głową, a jednak tutaj, tak jakby my wychodzimy, tak jak pan mówi, trzeba rozmawiać, trzeba może i zaskakiwać innych. No i może to najlepszy moment dzięki tym konsultacjom międzyrządowym w Kijowie.
No, Ukraina była w wielkim błędzie, myśląc, że Niemcy ją wprowadzą do Unii Europejskiej, że Niemcy będą prawda, ich orędownikami i będą biznesowo ich podnosić wyżej, bo jak widać i wojna to pokazała namacalnie, Niemcy miały strategiczny plan porozumienia z Rosją. A jeśli z Rosją, to kosztem Ukrainy i nie ma innego wyjścia, bo wiadomo jak Rosja traktuje Ukrainę i Niemcy uważały ją za ich strefę wpływów. I to wyszło teraz z całą mocą i wydaje się, że w Kijowie doszła ta świadomość, że gra na Berlin, to zadawniona, bo ona ma swoją tradycję w tej polityce ukraińskiej ponad stuletnią, więc że ta gra oczywiście nic nie daje, że jest błędem strategicznym, że tutaj geografia wręcz i historia wymusza, ażeby ten układ Warszawy i Kijowa wzmocnić i on po prostu może dać trwałą, a nie tylko przejściową niepodległość, przestrzeń wolności, przestrzeń rozwoju gospodarczego. Wydaje się, że o ile w Warszawie to ta świadomość cały czas była obecna, to w Kijowie w tej chwili się pojawiła i to trzeba brać w ciało. To nie mogą być tylko projekty, to trzeba zacząć działać konkretnie, oplatać to konkretami w sferze wspólnej polityki obronnej, w sferze też kulturalnej, oczywiście rozliczenia się z historią, to też będą bolesne, ale ważne rzeczy, no ale też gospodarka, ona ma gigantyczne znaczenie i w tym sensie to trwałe realizowanie i kreślenie pewnych projektów łączenia Morza Czarnego z Bałtykiem, no bo wiadomo Ukraina leży nad Morzem Czarnym, Kijowa z Warszawą, tworzenie tutaj wielkiej przestrzeni gospodarczej, to jest wspólny nasz interes, to nie ma o czym mówić. Albo to stworzymy i będziemy mieć szansę na podmiotowość, albo znowu zaczną robić kolejny Ribbentrop-Mołotow.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.